Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Za chwilę aktualności watykańskie, w tym prezentacja letniego numeru polskiego L'Osservatore Romano. Następnie pracujący w Sudanie biskup Cesare Mazzolari przedstawi sytuację w tym kraju, a ksiądz Edward Czaja zakończy swój cykl Prawda o księżach. Na czwartkowy magazyn zaprasza ksiądz Tadeusz Cieślak. Benedykt XVI mianował ordynariuszem diecezji augsburskiej w południowych Niemczech 66-letniego biskupa Konrada z Darse. Przez ostatnie 3 lata kierował on diecezją Görlitz w pobliżu granicy z Polską. Należy także do grupy kontaktowej episkopatów Polski i Niemiec. Biskup z Darsa inicjował m.in. wspólne polsko-niemieckie uroczystości religijne łączące katolików z obu krajów, jak na przykład tegoroczna transgraniczna procesja Bożego Ciała z Görlitz do Zgorzelca. W ubiegłym roku potępił antypolską kampanię neonazistowskiej partii NPD prowadzoną na terenach dawnej NRD.
Sytuacja kościoła lokalnego w Augsburgu, którym pokieruje biskup z Darsa, jest wyjątkowo trudna. Dzieje się tak w związku z dymisją w atmosferze skandalu jego poprzednika, biskupa Waltera Miksy, pod którego adresem wysuwano szereg oskarżeń, łącznie z molestowaniem seksualnym nieletnich. Żadnego z tych zarzutów nie udowodniono, jednak znamienne, że część z nich padło ze strony środowisk kościelnych. Sam biskup Miksa przeprosił wiernych za swoje błędy i na polecenie papieża wycofał się z życia publicznego kościoła.
Ojciec Święty przyjął rezygnację złożoną ze względu na wiek przez 78-letniego kardynała Pedro Rubiano Saenza z funkcji metropolity Bogoty. Na jego miejsce papież mianował 68-letniego arcybiskupa Barranquilli Rubena Salazara Gomesa, stojącego zarazem na czele konferencji episkopatu Kolumbii. Nominacja zbiegła się w czasie z obradami plenarnymi kolumbijskich biskupów. Przedmiotem posiedzenia jest refleksja nad 200-leciem niepodległości tego latynoamerykańskiego kraju. Głównym przedmiotem troski kościoła w Kolumbii jest sytuacja społeczna, naznaczona pogłębiającym się ubóstwem i bezrobociem wśród znacznej części społeczeństwa, tlącą się wojną domową oraz konfliktem politycznym z sąsiednimi krajami, Ekwadorem i Wenezuelą.
Sudan stoi przed epokową decyzją, referendum w sprawie południowej części kraju. Odbędzie się ono na początku przyszłego roku, jednak już teraz rozpoczęły się przygotowania do tego wydarzenia, ponieważ Sudan, nękany przez długie lata wojną domową, nie ma wielkich tradycji na polu demokracji. W kwietniu odbyły się tam pierwsze od 24 lat wielopartyjne wybory prezydenckie, parlamentarne i regionalne. Wzięło w nich udział ponad 60% uprawnionych do głosowania. O trwający obecnie proces demokratyzacji oraz o znaczenie kwietniowych wyborów zapytaliśmy biskupa Cesare Mazzolariego, ordynariusza Rumbeku w Sudanie.
Myślę, że wybory pokazały, iż ludność południowego Sudanu jest bardzo zdeterminowana i bardziej świadoma swoich celów. Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na wysoką frekwencję. Świadczy to, że ludzie są przekonani do procesu demokratyzacji i że chcą o sobie decydować. Jeśli chodzi o wynik wyborów, to nie jest w nich tyle ważny wybór konkretnych ludzi, którzy mogą się jeszcze okazać niedojrzali, ale wskazanie koalicji, jakiej ludzie pragną w przyszłości. A zatem dla mnie wybory były znakiem woli samostanowienia. Pokazują, że ludzie są w stanie określić swoją tożsamość i pomimo wszelkich trudności chcą decydować o własnym losie.
Co może w tej sytuacji zrobić Kościół?
Co Kościół może zrobić? Już robi bardzo dużo, ale oczywiście może robić więcej. Myślę tu przede wszystkim o wkładzie diecezji i mediów kościelnych, takich jak radia na południu kraju. Będą one tłumaczyć ludziom, jak uczestniczyć w referendum. W tę edukację obywatelską zaangażowały się one już przed wyborami. Sami dziennikarze przejdą jeszcze odpowiednie szkolenie w tej dziedzinie. Słowem, zrobimy to samo, co przed wyborami.
Czego obawia się ksiądz biskup najbardziej, patrząc na proces demokratyzacji?
There is a certain concern, as there was before the election, that
istnieją pewne obawy, te same zresztą co przed wyborami, a mianowicie, że ten proces demokratyzacji może zostać zakłócony przez konflikty między różnymi grupami. Dlatego musimy wnosić ducha pojednania. Trzeba myśleć o referendum i starać się, aby przebiegło ono w spokoju, zarówno samo głosowanie, jak i egzekwowanie jego wyników. W ramach Kościoła stara się o to międzydiecezjalna organizacja o nazwie Solidarność z Południowym Sudanem. Jej trzon stanowią członkowie różnych zgromadzeń zakonnych, którzy spotkali się ze swymi przełożonymi generalnymi w Rzymie i zaproponowali podjęcie wspólnej inicjatywy, by zaradzić potrzebom Południowego Sudanu. Owe potrzeby to po pierwsze edukacja, po drugie służba zdrowia, po trzecie duszpasterstwo. I to właśnie ta organizacja wraz z Catholic Relief Services zorganizowała kampanię 101 dni dla pokoju w Sudanie.
Na czym polega ta inicjatywa?
Their slogan is "Change your heart and change the world."
Jej hasłem są słowa "Zmień swoje serce i zmień świat". Owych 101 dni to okres, który dzieli ONZ-owski Międzynarodowy Dzień Pokoju, przypadający 21 września, oraz obchodzony przez Kościół katolicki 1 stycznia Światowy Dzień Pokoju. Ten okres będzie poświęcony kształtowaniu sprzyjającej atmosfery przed referendum w sprawie Południowego Sudanu, które jest przewidziane na 11 stycznia. Chodzi o uświadomienie ludziom znaczenie tego wydarzenia i wyzwań, jakie ono niesie. Tę dobrą atmosferę chcemy tworzyć przede wszystkim przez modlitwę, a zatem czuwania, rekolekcje. Chcemy, aby w czasie tego referendum naprawdę panował spokój i prawdziwa harmonia.
Czego Kościół oczekuje od świata w tej sytuacji?
Przede wszystkim chcę podziękować wszystkim obcokrajowcom, którzy interesują się Sudanem. Dziękujemy za współpracę i za wiarę w wolę samostanowienia naszego ludu. Jan 23 ostrzegał przed ludźmi, którzy widzą jedynie zło. Nazywał ich prorokami ciemności. W tej chwili dziejów Sudan musi się wystrzegać takich ludzi, którzy akcentują mroczną stronę rzeczywistości, czyli trudności, które napotyka obecny proces. Myślę, że Sudańczykom trzeba dziś okazać zaufanie. Oni wiedzą, co chcą osiągnąć i są gotowi za to zapłacić. Musimy im jednak towarzyszyć, zwłaszcza wtedy, gdy napotykają przeszkody. Nie sądzę, by odwlekanie decyzji mogło w czymś pomóc. Sudan tymczasem potrzebuje zmian, bardzo radykalnych, gospodarczych, społecznych. Jego przyszłość nie jest jeszcze jasno określona, ale nasz lud pragnie tej przyszłości i to od dawna, nie tylko od czasów długoletniej wojny domowej. Od stuleci pragnie jasno ukonstytuować własną tożsamość, od czasów islamskiej inwazji. Jest to zgodne z prawem do wolności i własnej tożsamości, z którego korzystają ludzie w całym wolnym świecie. Nie można twierdzić, że oni do tego nie dorośli. Włochy na przykład też nie były gotowe do swej niepodległości. Musiały ją zdobyć w wieloletnich zmaganiach. Również inne kraje musiały walczyć o swoją niepodległość, lecz dziś cieszą się wolnością. Mam zatem nadzieję, że nie urwie się nasza współpraca i że nie stracimy waszej przyjaźni.
Mówił biskup Cesare Mazzolari, ordynariusz Rumbeku w Sudanie. Z redakcji katolickich.
Posłuchaj i przeczytaj.
Najnowszy, 7 numer polskiego wydania L'Osservatore Romano ukazał się tuż po zakończeniu roku kapłańskiego.
Ksiądz Władysław Gryzło, jezuita.
Redaktor naczelny Watykańskiej Gazety Giovanni Maria Vian
pisze w artykule wstępnym, że skandal spowodowany przez grzechy i nadużycia niektórych kapłanów wobec dzieci uwydatnił jeszcze bardziej potrzebę nawrócenia i oczyszczenia, które już się zaczęło i potrwa bardzo długo. W maju, kiedy przypadała 93. rocznica objawień Matki Bożej w Fatimie i 10. rocznica beatyfikacji dwojga fatimskich pastuszków Franciszka i Hiacynty Marto, Benedykt XVI złożył wizytę w Portugalii. Publikujemy wszystkie przemówienia papieskie z tej 15. zagranicznej podróży apostolskiej, a także modlitwę papieża do Matki Bożej w kaplicy objawień w fatymskim sanktuarium oraz akt zawierzenia i poświęcenia kapłanów niepokalanemu sercu Najświętszej Maryi Panny. Kulminacyjnym momentem wizyty w Fatimie była msza święta odprawiona 13 maja w rocznicę pierwszego ukazania się Matki Bożej Franciszkowi, Hiacyncie i Łucji. Papież zachęcił ogromne rzesze wiernych, by weseliły się w Panu, ponieważ Jego miłosierna miłość, która nam towarzyszy podczas pielgrzymowania na tej ziemi, jest źródłem naszej wielkiej nadziei. Wcześniej, 2 maja, Ojciec Święty odbył podróż do Turynu, gdzie przez kilka tygodni był wystawiony słynny całun, materialne świadectwo Wielkiej Soboty. Papież powiedział, że właśnie z Wielkiej Soboty, z mroków śmierci Syna Bożego, wydobyło się światło nowej nadziei, światło zmartwychwstania. W dziale przemówień i homilii znajdują się m.in. przesłanie patriarchy Cyryla i przemówienie Ojca Świętego po koncercie w Watykanie, zorganizowanym z inicjatywy patriarchy. Benedykt XVI powiedział, że w muzyce mamy już zapowiedź i niejako urzeczywistnienie spotkania, dialogu, współdziałania wschodu i zachodu, a także tradycji i nowoczesności. Publikujemy też homilię arcybiskupa Angelo Amato, wygłoszoną podczas beatyfikacji księdza Jerzego Popiełuszki w Warszawie.
Prawda o księżach.
Rozważania na rok kapłański.
Kapłan, niezwykła obecność pośród ludu, część druga.
Przed mikrofonem ksiądz Edward Czaja, jezuita.
W poprzedniej audycji zadaliśmy pytanie, w jaki sposób można by tak krótko, ale zarazem i precyzyjnie określić tę niezwykłą obecność, posługę kapłana dla ludu Bożego. Oto jeszcze inne wymiary tej obecności. Strzec świętości w świecie. Kapłan to strażnik świętego miejsca. Jego opiekuńcze dłonie strzegą świętości. W każdym sercu istnieje przestrzeń, nad którą świat nie ma władzy i nie ma do niej dostępu. Właśnie tutaj mieszka Bóg. Kapłan ma strzec tego świętego miejsca przede wszystkim w swoim wnętrzu, by święta moc uzdrawiała jego samego oraz innych ludzi, z którymi się spotka i którym służy na co dzień. Kapłan musi strzec również świętych miejsc zewnętrznych, jak na przykład kościołów, kaplic, miejsc pielgrzymkowych. Musi strzec świętych czasów, jak na przykład niedzieli i świąt. Musi też strzec świętych wartości w swoim życiu i w życiu powierzonych sobie wiernych. Wartości, które są święte, bo są nietykalne. Budować na nich, jak mówi Ewangelia, to budować na skalę, a budować bez nich, to pozostawić własne życie bez fundamentu, to budować na piasku. Strzec ognia miłości w sobie. Kapłan nie może pozwolić, by zgasł w nim ogień wewnętrzny miłości, bo dzięki niemu świat pozostanie ciepły i żywy. Dlatego musi zamykać drzwi swojego domostwa wewnętrznego, drzwi swojego serca. Musi strzec ciszy wewnętrznej, modlitwy, aby żywy pozostał żar ognia wewnętrznego. Musi go na różny sposób podtrzymywać i nieustannie zasilać. Jeśli go ustrzeże i dopóki on płonie w sercu kapłana, inni mogą się przy nim ogrzać i znaleźć wytchnienie. Mogą rozpalić wygasły ogień własnego serca i nauczyć się go rozniecać, ochraniać, użyczać innym i troszczyć się, by nieustannie płonął. Otwierać ludziom oczy na wolę Bożą. Zadaniem kapłana jest odkrywanie śladów Boga w człowieku i objaśnianie woli Bożej. Dlatego trzeba kapłanowi uczyć się rozpoznawać wolę Bożą i rozumieć ślady Boże w ziemskich wydarzeniach. Przez chrzest kapłan otwiera oczy i uszy dziecka. Piękny to symbol otwierania oczu i uszu ludzkich na wolę Bożą. Aby człowiek widząc zobaczył, aby słysząc usłyszał i pojął to, co pozornie wydaje się niezrozumiałe. Tak postępując, otwierając ludzi na Boga, kapłan pomaga im dotrzeć do prawdy. Pomaga zrozumieć człowiekowi, że wola Boża jest dla człowieka, że tak naprawdę Panu Bogu w tym wszystkim chodzi o nas, a nie o Niego. Pomaga odkryć człowiekowi, że jest to jedyna droga do szczęścia, o którym każdy człowiek marzy, za którym tak bardzo tęskni. Mówić ludziom dobre słowo. Błogosławić. Dobrze mówić. Dobrze życzyć. Słowem, czynem i sposobem bycia. Błogosławić, czyli opatrzyć człowieka znakiem krzyża, mówiąc mu w ten sposób, że należy do Boga i nikt inny nie ma nad nim władzy. Mówiąc mu, że Pan Bóg dał mu wystarczającą moc, aby przeciwstawił się złu w swoim życiu i nie grzeszył, bo zdolny jest nawet świętym być. Mówiąc, że jeśli Bóg jest człowiekiem, a człowiek jest z Bogiem, to któż tak naprawdę może mu zaszkodzić? Kapłan ma mówić dobre słowo człowiekowi, to znaczy ma mówić do dobra w człowieku, by to dobro w nim obudzić i zapewnić go o miłującej i uzdrawiającej obecności Boga i o tym, że jest w nim wystarczająca ilość dobra, by mógł dobrze i mądrze żyć. Zaprawdę bogata jest i niezwykła obecność kapłana pośród swojego ludu. Powiada się o kapłanach różne rzeczy i jak życie uczy, przyciągają uwagę zazwyczaj negatywne sprawy. Ale przecież nie brakuje dobra w naszych kapłanach. Wystarczy tylko przyjrzeć się im bardziej uważnie, ale takim świeżym spojrzeniem, bez naleciałości emocjonalnych i tak zwanych obiegowych opinii. A wtedy dostrzeżemy ten niezwykły rodzaj obecności kapłana pośród nas i w naszym życiu. Jest szansa, że zauważymy wtedy, że tak jak kapłan troszczy się o powierzony mu przez Boga lud Boży, że tak jak kapłan, który jest wybrany przez Boga i ludzi, tak samo i my jesteśmy wybrani przez Boga na pasterzy i przewodników naszych wspólnot i naszych rodzin. Wtedy też zrozumiemy niezwykłą tajemnicę, że to właściwie, co powiedzieliśmy w powyższej refleksji na temat rodzaju obecności kapłana pośród swojego ludu, dotyczy także nas i naszego rodzaju obecności w naszych rodzinach i wspólnotach, które w jakiś sposób powierzył nam Pan Bóg, licząc na to, że ucząc się od kapłanów i my sami staniemy się kapłanami ogniska domowego, którym powierzono straż i pieczę, aby nigdy nie zagasł w nim ogień Bożej miłości. Dziękujmy więc Bogu za obecność kapłanów pośród nas i modląc się za nich, postarajmy się, aby to, co szare i zwykłe, stało się niezwykłe i zachęcające.
Ostatni odcinek cyklu Prawda o księżach kończy nasz dzisiejszy program. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.